Nasz gość dnia.
Europoseł Prawa i Sprawiedliwości, kandydat do Parlamentu Europejskiego profesor Karol Karski jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor, witam serdecznie państwa.
Zaczniemy tematem, którym od wczoraj żyje cała Polska. Zmarł 21-letni żołnierz ugodzony przez migranta na granicy z Białorusią. Trzech innych zostało zatrzymanych przez żandarmerię wojskową za użycie broni w kierunku napierających migrantów. W tej sytuacji zawiodły przepisy.
W tej sytuacji zawiodło państwo. Państwo powinno chronić żołnierzy, powinno dawać im pewność, że będzie stało za nimi. W tym przypadku zginął żołnierz, który poświęcił życie za ojczyznę, który nie był wystarczająco przez państwo wspierany. Jednocześnie żołnierze, którzy wykonywali swój obowiązek, wykonywali rotę przysięgi wojskowej, którzy bronili państwa, zostali poddani represjom. To jest taki efekt mrożący dla innych żołnierzy, dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy widzą, że w takiej sytuacji lepiej jest nic nie robić, lepiej się odwrócić i tej granicy nie pilnować.
Ale w jaki sposób zawiodło państwo?
No, mamy w tej chwili do czynienia z koalicją, która rządzącą, która wielokrotnie występowała przeciwko obronie granicy, która występowała przeciwko wtedy jeszcze jako ugrupowanie opozycyjne, czy też większość z tych ugrupowań opozycyjnych występowała przeciwko budowie zapory. Posłowie Platformy Obywatelskiej mówili, iż należy granicę otworzyć, wpuścić tych ludzi i dopiero później się sprawdzi, kim oni są. Donald Tusk mówił, że ci rzekomi uchodźcy to biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. No i teraz...
Ale teraz ta narracja się zmieniła, podejście się zmieniło.
Zmieniła się tylko narracja. Natomiast no, z jednej strony mamy do czynienia ze słowami o wsparciu
żołnierzy.
Ale czyny,
tarcza wschód.
No, na razie to jest pusta deklaracja. Na razie nic w tym zakresie nie zrobiono poza pustym stwierdzeniem. Jedyne, co zrobiono, to przedstawiono żołnierzom broniącym granicy zarzuty. Nie korzystają z żadnej pomocy prawnej. Ja zresztą wczoraj zadeklarowałem, że gotów jestem udzielić im pomocy prawnej, ponieważ ci ludzie zasługują na wsparcie. To jest tak, że te zarzuty powinny zostać uchylone. Jeśli ktokolwiek miałby odpowiadać, to prokurator, który takie zarzuty postawił.
No właśnie. I tą sprawą zajmował się prokurator Janeczek, który pełni tę funkcję już od 2019 roku.
Sprawą zajmował się prokurator prokuratury wojskowej jakby z szczebla podstawowego, natomiast to prokurator Janeczek objął nadzorem to postępowanie.
Swoim osobistym, tak.
Tak, i następnie o tej sprawie nie był informowany. On dostrzegł jakby wadliwość tego postępowania.
Ale jak nie był informowany o tej sprawie?
Z informacji medialnych widać, że 6 maja objął to postępowanie nadzorem i próbował wymusić na prokuraturze, aby prowadziła je w sposób prawidłowy. No, mamy do czynienia z sytuacją, w której no, ci prokuratorzy wojskowi, bezpośrednio prowadzący to postępowanie, no, postąpili niewłaściwie. Oni powinni otrzymać
zarzuty. No właśnie,
zarzuty.
Ktoś powinien ponieść konsekwencje za takie zatrzymanie żołnierzy właśnie w taki sposób?
Tak, za zatrzymanie, za postawienie zarzutów. A generalnie to jest działanie przeciwko polskiej racji stanu. To jest osłabianie polskiej obronności, a także osłabianie ochrony granicy. No, jak mają się czuć żołnierze, którzy widzą, że ich koledzy za wykonywanie swoich obowiązków są karani, czy mają być karani? Z drugiej strony widzimy, że tutaj żołnierze mają bronić granicy, a w Unii Europejskiej przyjmowane są rozwiązania, które mają powodować, że w ramach relokacji będziemy przyjmowali tych migrantów. Cóż z tego, że my będziemy bronić naszej granicy, jeśli ci nielegalni migranci będą się dostawać do Unii Europejskiej przez Morze Śródziemne, przez Bałkany, innymi szlakami. I te nowe rozwiązania, o których Donald Tusk mówił, że są korzystne dla Polski i na nich będziemy korzystać, zostały właśnie przyjęte.
Ale premier Donald Tusk mówi, że żaden pakt migracyjny nie zostanie zatwierdzony i nie będzie obowiązywał w Polsce.
już został zatwierdzony. To, gdy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, to myśmy nie wykonali poprzednika paktu migracyjnego, czyli rozporządzenia relokacyjnego z 2015 roku. Tamto rozporządzenie było przyjęte przez rząd premier Ewy Kopacz wskutek złamania Solidarności Wszechradzkiej. My jako Prawo i Sprawiedliwość najpierw zaskarżyliśmy to rozporządzenie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, kiedy Trybunał uznał, że należy je wykonywać i takżeśmy go nie wykonali. Potem Komisja Europejska już nie naciskała na jego realizację. A gdy przyszedł rząd Donalda Tuska, cóż się stało? Już w grudniu ubiegłego roku przedstawiciel Donalda Tuska na Radzie Unii Europejskiej nie przeciwstawił się przyjęciu tych przepisów. To mogło, o ile nie wstrzymać w ogóle pracę, to znacząco je odsunąć w czasie. W tej chwili w maju przedstawiciel Donalda Tuska zagłosował przeciw, ale w głosowaniu większościowym nie zażądał wprowadzenia procedury, do której mieliśmy prawo żądać, czyli głosowania jednomyślnego, ponieważ rząd Zjednoczonej Prawicy uzyskał w konkluzjach Rady Europejskiej zapewnienie, iż będzie to głosowanie większościowe. Czyli przedstawiciel Tuska cichutko siedział, zagłosował przeciw w głosowaniu większościowym, mogąc zażądać przeniesienia tego głosowania na poziom jednomyślności. Jednocześnie ten rząd nie zaskarżył tego rozporządzenia, tego paktu migracyjnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jako poseł do Parlamentu Europejskiego chcę doprowadzić do tego, że pakt migracyjny zostanie uchylony, a w tej wcześniejszej fazie doprowadzić do wyłonienia takiego składu Komisji Europejskiej, która nie będzie uruchamiała kolejnych procedur z tegoż aktu prawnego, czy tego pakietu aktów prawnych. To są rozwiązania złe. Już w tej chwili mamy do czynienia z rozsyłaniem przez wojewodę podlaskiego do samorządów zapytań, w jakim zakresie mogłyby tutaj wskazać miejsca, gdzie można by przyjmować migrantów. To się dzieje. Administracja rządowa, administracja rządu Donalda Tuska już...
Do kogo takie zapytania są kierowane?
Zostały skierowane do starostów.
Do starostów?
Do starostów, a oni mają się dowiedzieć z kolei w gminach. I to dotyczy wszystkich powiatów i docelowo wszystkich gmin. I to już są zapytania konkretne o to, ilu w każdy powiat, każda gmina takich nielegalnych migrantów w ramach relokacji mogłaby przyjąć. My się temu przeciwstawiamy jako poseł do Parlamentu Europejskiego. Chcę zatrzymać to, ponieważ musimy się czuć w Polsce bezpiecznie. To nie może być tak, jak nie wiem, w Niemczech, czy we Francji, czy w Szwecji, że rodzice boją się wypuszczać dzieci do szkoły. Kobiety boją się wychodzić na ulicę. Są nawet całe getta, do których nie wchodzi policja, gdzie jest wyjątkowo niebezpiecznie.
Stoimy przed takim zagrożeniem dzisiaj?
Tak, stoimy przed takim zagrożeniem, stoimy też przed wieloma innymi zagrożeniami. No przecież Zielony Ład w tych wszystkich swoich odnogach.
Wczoraj wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi mówił w Łomży, że Zielony Ład jest sierotą. Nikt nie chce się do tego przyznać. Kto jest odpowiedzialny za wdrożenie właśnie Zielonego Ładu?
No, jeśli to ten sam wiceminister, z którym się spotykałem w debacie wczoraj w Olsztynie, jakby w stolicy drugiego z województw wchodzącego w skład naszego okręgu wyborczego, to on mówił również o pozytywnych aspektach Zielonego Ładu, aczkolwiek mówił, że trzeba te negatywne tutaj niwelować. Taki był mniej więcej
przekaz. Komisarz Wojciechowski też mówił, że Zielony Ład jest przyszłością polskich rolników.
Znaczy, był pewien punkt wyjścia, natomiast te rozwiązania, które były później przyjmowane, nie miały akceptacji Prawa i Sprawiedliwości. My jako europosłowie Prawa i Sprawiedliwości w każdym przypadku głosowaliśmy przeciw. Także na pewnym wczesnym etapie tych prac mnie i europosłance Jadwidze Wiśniewskiej udało się złożyć wniosek w Komisji Rolnictwa o wyłączenie w ogóle rolnictwa z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i kilka lat temu udało się nam to doprowadzić do przegłosowania. I to zatrzymało na kilka lat te negatywne rozwiązania Zielonego Ładu. Potem dopiero w wyniku długotrwałej procedury prawodawczej te kwestie odkręcono. Ale rolnictwo uzyskało pewne wytchnienie, uzyskało te kilka lat jeszcze do tego, że jeszcze, mówiąc w cudzysłowie, nie zostało zaorane.
Tak jak słyszymy, tych palących problemów jest bardzo dużo, ale wróćmy jeszcze do tego, co dzieje się na moment na granicy polsko-białoruskiej. Co trzeba zrobić, aby wzmocnić te morale, które zostały nadszarpnięte?
No, po pierwsze, państwo musi stać za żołnierzami, za funkcjonariuszami. Oni wykonują...
Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że to, co się wydarzyło i takie zatrzymanie żołnierzy jest nie do przyjęcia.
No, lider PSL-u jest ministrem obrony narodowej. To on również odpowiada za te działania. Donald Tusk jest premierem, jednocześnie szefem największej partii koalicyjnej. On również odpowiada, przynajmniej politycznie, za te działania. To jest pokłosie słów Donalda Tuska, że to są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. Więc no, mamy do czynienia z sytuacją, której no, doszło do zastosowania pewnego efektu mrożącego wobec żołnierzy. Jeśli będziesz wykonywał przepisy, jeśli będziesz bronił granicy, to możesz ponieść konsekwencje. Ja kilka dni temu byłem w Sokółce, w Kuźnicy Białostockiej i rozmawiałem z mieszkańcami. Tam znana jest taka historia, iż przed wizytą premiera Donalda Tuska, strażnicy graniczni między sobą no, spierali się, ponieważ zażyczono sobie wytypowania iluś z nich, żeby podawali w świetle kamer rękę Donaldowi Tuskowi. Oni po kolei odmawiali. No, w końcu w jakiś sposób tam doszło do jakiegoś porozumienia, natomiast no, nikt nie chce po prostu być uwieczniony nawet na zdjęciu no, z liderem partii, z premierem, którego ugrupowanie wielokrotnie występowało przeciwko obronie polskiej granicy, a on sam wypowiadał się o tych nachodźcach jako o biednych ludziach, którzy próbują tylko znaleźć swoje miejsce na ziemi. To posłanka Platformy Obywatelskiej mówiła, wpuśćcie tych ludzi, potem się zobaczy, kim są. To posłowie tego ugrupowania ścigali się ze Strażą Graniczną na granicy, próbowali ją ominąć. Jeden z nich z foliową siatką biegał jak królik z filmu Monty Pythona i próbował zdezorganizować jakby no, ochronę granicy, próbował przedrzeć się na stronę białoruską. To też pytanie, co by się wówczas stało, czy nie mielibyśmy do czynienia z jakimś incydentem międzynarodowym. Tak w ogóle mamy do czynienia z wojną hybrydową na naszej granicy.
Która ma różne oblicza.
Ma różne oblicza, jednocześnie musimy mieć świadomość tego, że ten sprowadzanie tutaj nielegalnych migrantów jest elementem no, pewnego zorganizowanego działania zorganizowanych grup przestępczych. To jest ogromny nielegalny rynek wartości prawie 20 miliardów euro rocznie. Tyle się na tym zarabia. I ci ludzie także są wykorzystywani przez Białoruś, przez Rosję do prowadzenia wojny hybrydowej.
W przestrzeni publicznej słyszymy o tym, że ci ludzie po drugiej stronie muru są do tego bardzo dobrze przygotowani. Oni wiedzą, jak się zachować i jak zaatakować właśnie, czy to pograniczników, czy funkcjonariuszy, którzy są po polskiej stronie. I teraz pytanie. Wojsko od dłuższego czasu zachęca do tego, aby wstąpić właśnie w szeregi. Czy przez kilkanaście tygodni tej szkoły można tych młodych mężczyzn dobrze przygotować do takich trudnych sytuacji.
Tak. No, to tych wszystkich, którzy chcą, bo przecież to nie jest obowiązkowe, ale tych wszystkich, którzy chcą, no, należy zachęcać do przeszkolenia wojskowego. To także może być jakby no, pewne wyzwanie, pewna przygoda w życiu. To także może być kiedyś potrzebne.
Ale to też może być przygoda, która kończy się tragicznie, tak jak właśnie w przypadku 21-letniego Mateusza.
Tak, i dlatego też państwo musi stać za żołnierzami, ale także wszyscy obywatele musimy być dobrze przeszkoleni, przygotowani na tego typu sytuacje. Tacy rzekomi fałszywi uchodźcy, czyli nielegalni migranci ekonomiczni, to są osoby, które no, zagrażają wszędzie, tak? Znaczy ich można znaleźć na terenie różnych posesji, w miejscowościach nadgranicznych, także w innych. Tutaj także no, słuchałem relacji ludzi właśnie tutaj, którzy odnajdywali grupy takich ludzi, nie wiem, no, w swoich zabudowaniach gospodarskich. No, nie wiedzieli, co zrobić w swoim własnym domu, tak? Gdzie się schować, tak?
Strefa buforowa to dobre rozwiązanie?
Jeśli strefa buforowa zostanie wprowadzona, to powinny zostać wprowadzone również rekompensaty dla osób tam mieszkających, prowadzących swoją działalność gospodarczą. To w końcu w takiej sytuacji te hotele, restauracje...
Tym bardziej, że rozpoczyna się sezon.
Tak, oczywiście, ale z drugiej strony to także powinno być odszkodowania dla wszystkich osób tam mieszkających. To jest utrata wartości gruntów, nieruchomości. To ich majątek staje się o wiele mniej wartościowy. Więc trzeba to wszystko łączyć. I oczywiście, o ile bezpieczeństwo militarne jest domeną NATO, czyli innej organizacji międzynarodowej, to kwestia zapewnienia takiego bezpieczeństwa ekonomicznego, wsparcia i leży w granicach kompetencji Unii Europejskiej. Ja tutaj bym chciał, jako poseł do Parlamentu Europejskiego, ile zostanę ponownie wybrany, działać na rzecz skierowania dodatkowych środków unijnych. Oczywiście to są tak, po pierwsze obowiązki rządu, ale także tutaj właśnie powinny być kierowane środki unijne na wyrównanie tych strat gospodarczych spowodowanych przez nielegalną migrację. To Unia Europejska przez wiele czasu zachęcała wszystkich do przyjmowania tych migrantów, wręcz czyniła na Polskę naciski, aby to czynić. Rząd Prawa i Sprawiedliwości tego nie czynił.
A jest pan eurosceptykiem?
Ja uważam, że miejsce Polski jest w Unii Europejskiej, że Polska powinna być członkiem Unii Europejskiej, bo w ten sposób właśnie dzisiaj opisany jest geopolityczny kształt Europy. Zawsze jest jakoś opisany. Ja w 2003 roku rozmawiałem z Lechem Kaczyńskim, wtedy szefem Prawa i Sprawiedliwości. On dopiero 2 lata później miał zostać prezydentem Polski. Wtedy dopiero zrezygnował z członkostwa w partii politycznej. Jego brat przejął przewodzenie partią. I wówczas w 2003 roku miał miejsce referendum akcesyjne. Ja się go właśnie zapytałem, no Leszek, powiedz mi, jaki jest twój pogląd, także w Prawie i Sprawiedliwości. Przetoczyła się pewna dyskusja, czy powinniśmy być w Unii Europejskiej, czy też nie. Ostatecznie zaapelowaliśmy do Polaków o głosowanie za i to także przeważyło w tym głosowaniu. I wtedy Lech Kaczyński powiedział, słuchaj Karol, to jest tak, że Polska nie może sobie pozwolić na to, aby być w szarej strefie między Niemcami a Rosją. Bo to jest po prostu niebezpiecznie z militarnego punktu widzenia politycznego, ekonomicznego. Tutaj nikt nie będzie inwestował. No tak, wypisz, wymaluj, no Mołdawia, tak? Ale mówi tak. Pamiętaj o jednym, że jak już będziemy w Unii Europejskiej, to nikt nam niczego nie da za darmo. Będziemy musieli twardo walczyć o swoje, przedstawiać swoje interesy i uzyskiwać to, co się nam należy. Nikt niczego nam za darmo nie da. I ja te słowa Lecha Kaczyńskiego traktuję jako taki no, swoisty testament europejski, no, świadczony mi w cztery oczy wtedy. I chcę to wykonywać, wykonuję to. Uważam się za osobę reprezentującą Polskę, Polaków. Poseł jest osobą posłaną, jak sama nazwa wskazuje, przez swoich wyborców,
no
w tym
właśnie,
w szczególności
także wyborców
właśnie
w Łomży.
Tak, także wyborców tych dwóch północno-wschodnich województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, a także wyborców w Łomży.
Spoglądam na zegarek i właśnie w jaki sposób jest pan związany z Łomżą? Co zrobił pan dla mieszkańców regionu w ostatnim czasie? Co mogą panu zawdzięczać?
W Unii Europejskiej mamy szereg programów unijnych, w ramach których finansowanych jest szereg inwestycji. Łomża jest w ogóle miastem dobrze rozwijającym się, którym udało się zapewnić otrzymanie wielu środków unijnych. To od samego początku członkostwa w Unii Europejskiej, wtedy to no, szereg inwestycji, między innymi tutaj remont, rozbudowa tutaj zespołu szkół, ale chociażby ostatnio tutaj rozbudowa, prawie budowa odnowa tego dworca autobusowego.
To uważa pan, że to jest pana zasługa?
Znaczy to na poziomie unijnym decydujemy kierunkowo o kształtowaniu polityk unijnych, o przyznawaniu pieniędzy na określone kwestie. Także wspieramy potem, gdy już dochodzi do przekazywania środków przez władze państwowe, przez samorząd województwa i także tutaj był pewien mój udział. Uważam, że te środki, które tutaj płyną do Łomży, także w jakimś zakresie były współdecydowane przeze mnie. I będę się starał tutaj, żeby jeszcze więcej środków napłynęło do Łomży, do powiatu łomżyńskiego, w ogóle do tej, do całego wieco podlaskiego, ale także ono musi być traktowane w sposób jednolity, to znaczy tutaj ta zachodnia część również musi być w sposób równorzędny traktowana, ta historycznie mazowiecka część, ponieważ Ponieważ także tutaj jest wiele potrzeb. Ja zresztą z Łomżą jestem do pewnego stopnia związany.
W jaki sposób jest pan związany? Po kampanii wyborczej też będzie pan odwiedzał nasz region?
Znaczy cały czas jestem tutaj do czasu wyboru na europosła. Wykładałem także tutaj w Uczelni Jońskiego. Potem już te aktywności musiały zostać na pewien moment zatrzymane. No jestem tutaj często, mam przyjaciół,
znajomych. To zapraszamy nie tylko przed kampanią wyborczą.
Jestem także, państwo mnie zapraszaliście tutaj do Radia Nadzieja, za co bardzo dziękuję. Także uczestniczyłem w wielu uroczystościach, w wielu spotkaniach, więc akurat dobrze się tutaj czuję. I z pewnością, tak jak do tej pory byłem, taki będę w przyszłości. Bardzo bym prosił o zaufanie, o ponowny wybór. Jestem osobą, która już dwie kadencje reprezentuje tą północno-wschodnią Polskę w Parlamencie Europejskim. Tutaj prezes Jarosław Kaczyński zaapelował o oddanie głosu na mnie, akurat nie na żadnego innego kandydata na tej 10-osobowej liście Prawa i Sprawiedliwości, na mnie. To zawsze jest trochę niezręcznie
a
mówić o samym
sobie.
Dlaczego
nie jest pan jedynką? Dlaczego Maciej Wąsik jest jedynką? Skoro prezes
tutaj
Kaczyński popiera
pana. Władze Prawa i Sprawiedliwości uznały, że tak lista powinna być ukształtowana, natomiast prezes Jarosław Kaczyński wielokrotnie akurat apelował o głosowanie na mnie, wskazując jakby na trzy elementy. Po pierwsze, jestem profesorem nauk prawnych specjalizującym się właśnie w prawie Unii Europejskiej, prawie międzynarodowym, czyli zajmuję się tymi kwestiami w stronie naukowej. Tutaj po drugie jestem osobą, która ma doświadczenie. Przez dwie kadencje pracowałem w Parlamencie Europejskim, wcześniej byłem przewodniczącym Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej, wiceministrem spraw zagranicznych w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, odpowiedzialnym za sprawy europejskie i prawno-traktatowe. A po trzecie, właśnie mam pewne osiągnięcia. Także udało się wiele uzyskać w Unii Europejskiej właśnie dla Polski, dla północno-wschodnich regionów. Także chciałbym, aby te środki infrastrukturalne zostały utrzymane, bo już się mówi po raz kolejny, bo gdy rządziła poprzednio Platforma Obywatelska, mówiła, że te projekty z zakresu polityki spójności mają być już zakończone. Przed rząd Zjednoczonej Prawicy uzyskał przedłużenie. W tej chwili znowu mówi się o ich zakończeniu. Jako poseł do Parlamentu Europejskiego będę chciał, aby te programy były kierowane, aby środki unijne były kierowane właśnie również nadal do Łomży, ale także będę działał na rzecz kontynuacji prac w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego, to przecież jest...
Ale to także temat rzeka, bardzo
tak,
szeroki.
A zwłaszcza kwestia wykluczenia komunikacyjnego Łomży. No, tu już raz udało mi się uzyskać, że akurat linia kolejowa przez Łomżę i potem dalej do Giżycka została wpisana.
Inni sobie też to przypisują właśnie. Ale sukces akurat, ma niejedną
matkę. Ale akurat wtedy, kiedy to się dokonało, kiedy było to ogłaszane, akurat wówczas było tylko dwóch ojców. Ja i minister Horała, który taką decyzję podejmował. Natomiast zawsze jest miło i przyjemnie, kiedy inni również się do tego przyłączają. Chodzi teraz o to, aby...
Iść na wybory 9 czerwca i oddać swój...
Aby utrzymać te wszystkie korzystne rozwiązania, a zatrzymać wszystkie negatywne rozwiązania. Iść na wybory. Zachęcam państwa do głosowania na listę numer 7 Prawa i Sprawiedliwości. Karol Karski, pozycja druga na liście.
9 czerwca Polacy udadzą się właśnie do urn wyborczych, by wybrać swoich przedstawicieli właśnie w Unii Europejskiej. Bardzo dziękuję. Moim gościem był profesor Karol Karski.
Dziękuję serdecznie.
Nasz gość dnia.